Chciałbym dzisiaj podzielić się krótko Bożym Słowem. Słowo, które tak do końca nie wiem, dlaczego tym Słowem. Dlatego, że zamiarem moim było mówić całkiem o czymś innym, ale jakoś tak, im bardziej przygotowywałem inny fragment Bożego Słowa, tym bardziej Duch Święty mówił, abym wracał do tego, więc wierzę w to mocno, że jest ono być może w sposób szczególny komuś dzisiaj potrzebne. I Słowo Boże jest zapisane w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale od 11 wersetu. Tam czytamy historię, która jest zapisana tylko i wyłącznie w Ewangelii Łukasza. Większość historii jest zapisana w kilku Ewangeliach. Ale tą historię możemy przeczytać tylko i wyłącznie w Ewangelii Łukasza, a więc tym bardziej zwracam na nią uwagę. 7 rozdział Ewangelii Łukasza od 11 wersetu czytamy takie słowa. A zaraz potem udał się Pan Jezus do miasta zwanego Nain i szli z Nim uczniowie Jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go jego matce. Wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga, mówiąc: prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się o nim ta wieść po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Historia, którą kiedy czytamy, wydaje się taką historią właściwie, jak ja to przynajmniej kiedyś określałem, nijaką. Taka historia, którą nie do końca przez wiele lat osobiście rozumiałem. Owszem, czytamy tutaj o wielkim cudzie, który się wydarzył, Bóg wskrzesza człowieka, więc z tego tytułu moglibyśmy powiedzieć, że historia niezwykła. Ale Boże Słowo, kiedy czytamy Nowy Testament i nie tylko w Starym, spotykamy wielokrotnie cuda, które czynił Jezus Chrystus i, że tak powiem, jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Jeszcze bardziej możemy się cieszyć wtedy, kiedy we własnym osobistym życiu możemy doświadczać różnego rodzaju cudów, tych duchowych i tych, które tyczą się naszego ciała cielesno-materialnego. Więc kiedy czytamy poprzez pryzmat tego wszystkiego, o czym mówię, tą historię, to moglibyśmy powiedzieć: pastorze, właściwie są inne historie, które są, można by było powiedzieć, ciekawsze. Tak? Ja wiem, że oficjalnie my tak nie mówimy o Bożym Słowie. Mówimy, że Boże Słowo jest całe zainspirowane, że ono jest ciekawe i tak dalej. Ale ja wiem, że jesteśmy ludźmi i patrzymy nieraz na Boże Słowo poprzez pryzmat ulubionych miejsc i poprzez pryzmat takich, które się przeczyta, ale nie do końca nieraz je rozumiemy, czy też do nich, do tych miejsc wracamy. A więc powiem, że ta historia z Nain jest mało kiedy poruszana przez ludzi, którzy głoszą Boże Słowo, i nieraz jak próbuję z kimś porozmawiać i pytam się, czy czytał kiedyś taką historię, to ludzie nawet nie podejmują nieraz zbytnio, że tak powiem, tematu, nie próbują rozmawiać na ten temat. Chciałbym dzisiaj pokazać nam poprzez tą historię pewne rzeczy. Nie chcę koncentrować się oczywiście na tym, co stało się, na tym, co często uważamy, że to było najważniejsze, a więc zmartwychwstanie. Wierzę w to mocno, że akurat w tej historii zmartwychwstanie nie było wcale najważniejszą rzeczą. Ono było ważne, ale były tam ważniejsze rzeczy. I wierzę w to, że kiedy Łukasz umieścił tą historię, to chciał, abyśmy i my zwrócili pewną uwagę na pewne elementy, z którymi my się spotykamy na co dzień w swoim życiu. Czytamy, drodzy bracia, drogie siostry, że miejscowość, do której udał się Jezus Chrystus i gdzie rozgrywała się cała ta akcja, nosi bardzo fajną nazwę, brzmiącą Nain. Nain. Nie mylić z niemieckim Nain. To jest Nain, ładne Nain. to nein w języku hebrajskim oznacza miłe, przyjemne. To słowo nein oznaczało, że miejscowość, do której ludzie się udawali, kojarzyła im się z czymś przyjemnym, z czymś miłym. Wiecie, większość miejscowości w tamtych czasach też nosiło nazwę bardzo często związaną z czymś. Ta nazwa była bardzo często podyktowana pewną charakterystyką dla danej miejscowości. A więc możemy przypuszczać, że to miasto cieszyło się przede wszystkim taką sławą, że wszystko było miłe w tym mieście, że było wszystko przyjazne w tym mieście, że chciało się być w tym mieście, bo się czuło tam taką fajną atmosferę, nie było tam problemów ani trosk, po prostu było miło, po prostu było, jak nazwa wskazuje, miasto się nazywało Nain. I drodzy bracia, drogie siostry, czytamy, że w pewnym momencie Jezus Chrystus postanowił udać się do tego miasta. Postanowił pójść do tego miasta. Miasto Nain leżało w pobliżu Nazaretu. Właściwie Jezus udawał się zazwyczaj do miast tam, gdzie działo się coś złego, tak? A więc myślę, że gdybyśmy mieli dzisiaj naszymi oczami na to spojrzeć, to byśmy powiedzieli: Jezu, no możesz iść wszędzie, do Jerycha, nie wiem, do Betanii, do Betesdy, nie wiem, ale nie do Nain. Po co chcesz iść do Nain? W Nain jest wszystko w porządku, to jest takie miłe i przyjazne miasto. I czytamy, że Jezus Chrystus udał się do tego miasta Nain, a kiedy zbliżał się już do bram tego miasta, nagle okazało się, że to miasto, które słynęło z tego, że było tam wszystko miłe i bardzo przyjemne, że jest jedna sytuacja, która wcale nie była miła i wcale nie była przyjemna. Okazuje się, i Boże Słowo mówi nam, że gdy zbliżali się do bram, wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. Ten 12 werset bardzo dużo nam mówi. Chciałbym, abyśmy dosłownie przez moment zastanowili się, abyśmy mogli też zobaczyć, co w tym wersecie my możemy znaleźć na temat tej historii. Po pierwsze, Boże Słowo mówi, że wynoszono tam zmarłego. A więc, wiecie, śmierć nigdy się nie kojarzy z czymś dobrym. Obojętnie jakbyśmy nie chcieli podejść do śmierci, to zawsze śmierć wywołuje pewien żal, powoduje pewną stratę. I chyba w jednym przypadku tylko możemy się cieszyć, kiedy mówimy o śmierci, to wtedy, kiedy nasze stare życie umiera, a my się rodzimy na nowo. To jest chyba jedyny przypadek, kiedy możemy cieszyć się i mówić alleluja. Natomiast w każdy jeden inny przypadek, czy jesteśmy mocniej z tym związani, czy mniej, czy jest to ktoś bliski, czy daleki, czy to w naszym życiu duchowym nagle umierają nasze marzenia, nasze prośby, nasze modlitwy, o tym często mówię też, zawsze to kojarzy się z czymś niekoniecznie dobrym i miłym, tak? I czytamy, że Jezus Chrystus przyszedł do miasta, które wydawałoby się, że tam nie ma problemów, troski, kłopotów, i nagle na sam początek, na dzień dobry, właściwie Boże Słowo mówi, że niosą zmarłego człowieka. I czytamy, że ten człowiek miał matkę. Ta matka była wdową. A więc czytamy, że ona właściwie już była bardzo mocno przez życie pokrzywdzona. Dlatego, że była sama. Dlatego, że osoba, którą kochała, zakładamy oczywiście, bo Biblia nic na ten temat nie mówi, ale w Bożym założeniu, jeżeli jest mąż i żona i są razem, to Boże założenie jest takie, że kochają się i są dla siebie wszystkim. Kiedy małżeństwo nie kocha się, kiedy małżeństwo się zwalcza, to na pewno nie jest Boże założenie. A więc zakładając, bo nic na ten temat więcej nie mamy, zakładamy, że było to kochające się małżeństwo, że był mąż i była żona i ta żona była szczęśliwa, ale w pewnym momencie ten mąż odszedł, ten mąż zmarł. Biblia nie mówi nam kiedy, Biblia nie mówi nam na co. O, no tu się włącza człowiek i chcielibyśmy momentalnie wiedzieć. A ile miał lat? O, jaki młody, a jeszcze mógł żyć. 85, o, ale młody, o, to jeszcze przynajmniej z 20. A na co zmarł? O, na raka, ajajajaj, to pewnie za dużo jadł tłustego, smalcu za dużo jadł. Tu się włącza człowiek, drodzy bracia, drogie siostry, ale Boże Słowo nic tam nie mówi, ile miał lat, nic tam nie mówi, co on jadł, nic tam nie mówi, na co on zmarł. Boże Słowo mówi, że ta kobieta była sama, nie miała męża. I jedyna pociecha, która jej została, jedyna radość, która jej w życiu pozostała, to jeszcze syn. I czytamy, że ten syn również umiera. I Boże Słowo też nie mówi, na co on umiera i dlaczego umiera. Ale czytamy tam jeszcze coś, na co chciałbym też zwrócić naszą uwagę. Czytamy, że było tam też wiele ludzi z tego miasta, którzy byli z tą kobietą. Oni nie byli obok, oni nie byli gdzieś tam, ale Boże Słowo wyraźnie mówi, że oni byli z tą kobietą. Wiecie, w mieście Nain, tam gdzie jest wszystko miłe i przyjemne, ludzie są ze sobą, ludzie są razem. To właśnie to bycie ze sobą powoduje, że jest przyjemnie i że jest miło. I Boże Słowo potwierdza to, że ta nazwa nie była z przypadku Nain, miło, przyjemnie. Potwierdza to, że ci ludzie byli z tą kobietą. Oni razem z nią byli, oni starali się najprawdopodobniej poczuć jej ból, oni starali się najprawdopodobniej ją pocieszyć w swój sposób, ale Boże Słowo też mówi, że nic nie mogli zrobić. Nic już nie mogli zrobić. Boże Słowo mówi, że wyprowadzano zmarłego, aby go pogrzebać. I 13 werset mówi bardzo ciekawą rzecz. A gdy ją Pan zobaczył, nie mówi Boże Słowo, a gdy Bóg zobaczył umarłego. Nie mówi, że a gdy Jezus zobaczył, jak wynoszą zmarłego. Nie, Boże Słowo mówi, że gdy Jezus ją zobaczył, nie umarłego, ale ją zobaczył, to mówi, że użalił się. Użalił się. A gdy Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz, nie płacz. Boże Słowo mówi nam, że ta kobieta to, co robiła, to płakała. Jej łzy leciały i ja nie wiem do końca, jakie to były łzy. Czy to były łzy pretensji? Dlaczego mi zabrałeś? Dlaczego on musiał umrzeć? Straciłam już męża, a teraz mam straciłam syna? Czy to były łzy prośby? Ostatniej nadziei być może? Może gdzieś słyszała, że jest taki Jezus? Wieści wtedy krążyły? Ja nie wiem, ale Boże Słowo mówi, że ona płakała. To, co ona robiła, to ona wylewała swoje łzy. I Bóg, kiedy Jezus Chrystus przyszedł do Nain, to zwrócił uwagę nie na chorego, nie na zmarłego, nie na nieboszczyka, ale zwrócił uwagę na nią i na jej łzy. I co zrobił Jezus Chrystus? 14 werset mówi tak. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. W klimacie, w którym rozgrywała się ta cała historia, musimy mieć pewien też obraz, bo to nie jest tak, jak u nas było, że trzy dni zmarła osoba gdzieś tam leży, po trzech dniach dopiero jest pogrzeb i tak dalej. W klimacie, w którym miało to miejsce, ludzi chowano natychmiast. Jak ktoś umarł, to chowano ich natychmiast, dlatego że było bardzo gorąco i nie można pozwolić, żeby zwłoki w jakikolwiek sposób się gdzieś tam mogły rozłożyć, bo groziło to dużą jakąś tam chorobami, bakteriami i tak dalej. Poza tym cmentarze nie wyglądały tak jak u nas. To najczęściej były kamieniołomy, to najczęściej były pewnego rodzaju takie wyżłobienia w skałach. Mówiłem o tym chyba 2 tygodnie temu, kiedy mówiłem na temat mocy Elizeusza, kiedy ktoś tam wpadł do grobu, dotknął zwłok Elizeusza i powstał z martwych. A więc ważne jest, abyśmy znali to, dlaczego bo to jest bardzo istotne, o tym za niedługo będę też, będę chciał powiedzieć. I to, co jeszcze jest istotne w tej historii, to to, że czytamy, że Jezus Chrystus zatrzymał ich wszystkich i dotknął się umarłego. Wiecie, w kulturze żydowskiej nie wolno było dotykać zmarłych ludzi. Nie wolno było dotykać zmarłych ludzi. Nikt nie miał prawa dotknąć nieboszczyka. Jeżeli ktoś już zmarł i niesiono go, aby go pochować, nie było opcji, żeby tam dotykać nieboszczyka. A więc to, co Jezus zrobił, to właściwie zrobił wbrew kulturze, która tam w ogóle panowała. I czytamy, że On zatrzymał to wszystko, co też było niedozwolone w kulturze żydowskiej, bo kiedy w kulturze żydowskiej odbywa się pogrzeb, nie wolno jest zatrzymywać ceremonii z żadnego powodu. A tym bardziej ktoś, kto przychodzi i nie do końca jest ani rodziną, ani nawet przypuszczam, że być może część ludzi wcale nawet nie wiedziała, kto to jest. Czytamy, że Jezus Chrystus zatrzymał wszystko, dotknął się zwłok i powiedział: wstań. To, co wydarzyło się później, to myślę, że doskonale wiemy, ale gdyby ktoś nie wiedział, to przypomnę. 15 werset mówi: i podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go jego matce. Drodzy bracia, drogi siostry, historia, moglibyśmy powiedzieć, taka nie do końca zrozumiała, może nawet dla nas. Chciałbym, abyśmy na parę rzeczy zwrócili uwagę w tej historii. I myślę, że to, co jest chyba najistotniejsze i to, co chciałbym nam dzisiaj przekazać, to to, że nie zawsze to, co my widzimy, nie zawsze to, co my oceniamy według naszego wizerunku, że tam jest miło, że jest przyjemnie, nie zawsze tak jest. Wiecie, my często posługujemy się tym, co widzimy. I nieraz patrzymy na ludzi i mówimy: o, no, ten to jest szczęśliwy, on to nie ma problemów, on to nie choruje, on to ma zdrowie jak koń, pieniędzy worek ma, ma super małżeństwo, ma super rodzinę, no w ogóle akoch ich. Pamiętam, jak były czasy takie bardziej trochę biedniejsze, jak Polacy oceniali na przykład ludzi, którzy żyli gdzieś tam, nie wiem, w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych. A oni to, co oni tam mają do narzekania? Oni to tam jest miód, malina, przyjemność. Ale chcę wam powiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry, nie zawsze to, co z pozoru wygląda na miłe i przyjemne, w rzeczywistości tak jest. Jezus Chrystus doskonale wiedział, bo ja wiem, że On nie znalazł się tam przez przypadek. To nie było tak, że Jezus Chrystus ale trafił w samą dziesiątkę, akurat wszedł do bramy i akurat w tym samym miejscu wszedł, gdzie niesiono zmarłego już, żeby go gdzieś tam pogrzebać. Nie. Jeżeli chcecie wierzyć w takie coś, możecie, ale chcę wam powiedzieć, że nasza wiara musi się opierać na całej Biblii, a kiedy czytamy całą Biblię, w szczególności cały Nowy Testament, historię Jezusa Chrystusa, to czytamy, że Jezus Chrystus nigdy nie był gdziekolwiek przez przypadek, ale zawsze był, bo wiedział, że tam w tym momencie go będą potrzebować. Nawet wtedy, kiedy wydawało się, że spóźnił się w przypadku Łazarza, tak? Jak wyszła jedna z jego sióstr i mówi: gdybyś tu był, gdybyś się nie spóźnił, mój brat by nie umarł. Jezus Chrystus powiedział: nie, on nie umarł, ja się nie spóźniłem. A więc Jezus Chrystus nie znalazł się tam przez przypadek. On doskonale wiedział, że jest w tej miejscowości, mimo tego, że było miło i przyjemnie, ktoś, komu wcale nie jest miło i wcale nie jest przyjemnie. I mimo tego, że być może wszyscy wkoło oceniali, że w tej miejscowości właściwie nie ma żadnej krzywdy, żadnego bólu, niczego złego, Jezus Chrystus wiedział, że w tym momencie jednak będzie tam taka osoba, która będzie potrzebowała wsparcia, bo nie będzie jej ani miło, ani przyjemnie. Inna rzecz, na którą też chciałbym mocno zwrócić uwagę. Dobrze jest, kiedy jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy są z nami. Dobrze jest, kiedy jesteśmy otoczeni ludźmi, kiedy możemy czuć na sobie to wsparcie duchowe, Tak jak nawet i słyszeliśmy w tym, co Noemi mówi, dobrze, kiedy możemy czuć na sobie to wsparcie poprzez to, że jesteśmy daleko nieraz od domu, od zboru, od kościoła, od rodziny, nawet od kraju i wiemy, że są osoby, które noszą nas na rękach modlitwy. Bardzo dobrze. Bo wtedy czujemy, że nie jesteśmy sami. Oczywiście to działa też w dwie strony, więc to nie jest tak, że tylko my ciągle mamy być tymi, o których mają wołać, bo ja jestem ciągle z daleka, ale też i ci, o których my wołamy, muszą modlić się o nas. Na tym polega zależność chrześcijańskiej rodziny. I wtedy musimy się modlić nie tylko, kiedy jest dobrze, ale wtedy, kiedy jest też źle. Nawet wtedy, jeżeli krzywo patrzymy na kogoś, bo mamy coś nie tak, tak jak mówiłem w środę, to też musimy się modlić jedni o drugich. Bo dzień zachodzi, słońce zachodzi, życie toczy się dalej, drodzy bracia, drogie siostry. I dlatego dobrze jest, kiedy mamy wokół siebie ludzi. Ale są przypadki, są takie rzeczy w naszym życiu, że mimo tego, że są obok nas ludzie, czujemy to wsparcie, mimo wszystko jesteśmy nieszczęśliwi. Mimo wszystko jesteśmy, nie jest nam ani miło, ani przyjemnie. Ci ludzie nie są w stanie nam pomóc. Ja wierzę w to, że oni byli z nią, bo Boże Słowo mówi, że oni byli z nią. Oni starali się czuć jej ból, oni starali się po prostu, no nie wiem, obejmować ją, może klepać po ramieniu, mówiąc naszym współczesnym językiem. Ale oni nie byli w stanie niczego zrobić, aby ten ból zabrać, aby tą nieprzyjemność, aby brak tego, co miłe, zabrać z jej barek. Nie było takiej opcji. I w naszym życiu również są takie sytuacje, drodzy bracia, drogie siostry, że mimo tego, że mamy wokół siebie ludzi, którzy nas kochają, nie są w stanie nam pomóc. Poza tym, że mogą się modlić. I czujemy się bardzo samotni. I czujemy się bardzo nieszczęśliwi. Tracimy nieraz coś, co jest dla nas drogocenne. Tracimy nieraz w naszym życiu coś, co wydaje się bezcenne. Coś, co być może mieliśmy przez ileś lat. Coś, co być może traktowaliśmy jako coś, co nigdy nie przeminie. Czy ktokolwiek z nas, mamy wielu z nas ma dzieci, czy ktokolwiek z nas wyobraża sobie taką scenę, że kiedyś przyjdzie taki moment, że my stracimy te dzieci? Nie. Nawet przez myśl nam to nie przechodzi. Ale przecież kiedy czytamy, kiedy dowiadujemy się, kiedy jesteśmy wśród nawet bliskich, dowiadujemy się, że jak najbardziej takie sytuacje są. A więc to nie tyczy się tylko śmierci człowieka, ale tracimy nieraz coś, co sprawia nam przyjemność, tracimy nieraz coś, co wydawało się dla nas, że to jest ta jedyna rzecz, dla której warto jest żyć. Ile małżeństw, drodzy bracia, drogie siostry, żyją i nie wydaje im się, żeby kiedykolwiek mogli bez siebie żyć. A nagle się okazuje ciach, nagle coś pęka, nagle się rozrywa. Ile z nas nieraz się wydaje, że jesteśmy tak zdrowi jak konie, że wszystkich może coś dosięgnąć, ale nie nas. I mógłbym tu mnożyć różne przypadki. Czytałem kiedyś świadectwo ojca, który mówił o swoim dziecku. Przypominał, jak on był mały, jemu się wydawało, że zawsze to dziecko będzie takie miłe i kochane. A kiedy opisywał tą historię, to jego dziecko odsiadywało 28-letni wyrok za zabójstwo i za znęcanie się nad rodziną. Tracimy nieraz coś, co jest dla nas bezcenne. I mimo tego, że są wokół nas ludzie, wiemy, że nie mogą nam pomóc. I co wtedy my możemy zrobić, drodzy bracia, drogie siostry? Jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, to wołać i płakać do naszego Jezusa Chrystusa. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na kolejną rzecz, łzy. Jaką rolę odgrywają łzy w naszym życiu? W świecie łzy są symbolem słabości. Kiedy w świecie ktoś płacze, to mówi się, ale słaby człowiek. Ale chcę wam powiedzieć, że kiedy czytam Boże Słowo, łzy zawsze odgrywały wielką rolę i zawsze powodowały, że Bóg zmieniał nawet swoje zdanie. Kiedy czytam starą historię ze Starego Testamentu na temat Hiskiasza, kiedy Bóg postanowił, że Hiskiasz umrze, wysłał swojego proroka i powiedział: idź i mu powiedz, że on umrze, zachoruje i umrze. To czytamy, że kiedy Hiskiasz odwrócił się do ściany, kiedy prosił Boga i też płakał w tej prośbie. I można by było powiedzieć, no a co miał robić? To tylko płakać trzeba było. Ale kiedy Bóg usłyszał tą modlitwę i powiedział do proroka: wróć, bo zmieniłem swoje zdanie. Dlaczego? Powiedz jemu, że słyszałem jego modlitwę i widziałem jego łzy. Kiedy Jezus Chrystus przyszedł do Nain, Boże Słowo mówi, że On zwrócił uwagę na płaczącą kobietę, a nie na umarłego człowieka. Wiecie, ja myślę, że tu jest szalona różnica. Chciałbym się uczyć od mojego Pana, od Jezusa Chrystusa, abym również i ja zawsze nie patrzył na to, co umarłe, ale na to, co żyje. My często patrzymy na swoją przeszłość, patrzymy na rzeczy, które umarły, a nie potrafimy popatrzeć na swoje życie i na to, co jest w nas. Często, kiedy patrzymy na innych ludzi, to oceniamy ich z perspektywy, co im się powiodło, co im się nie powiodło, co osiągnęli, czego nie osiągnęli. Ale nie patrzymy bezpośrednio na osobę. Nawet w tym typowym przykładzie życia i śmierci, kiedy widzimy klapsydrę, to kto z nas mówi: jej, a czy on miał żonę, a czy ona miała męża, a czy to dziecko miało rodziców, a czy ci rodzice mieli dzieci, a co oni będą żyć, a jak oni teraz będą żyć, a co będą robić? Nie. Najczęściej możemy usłyszeć: a na co umarł, a ile miał lat, o jak szkoda, taki młody, mógł jeszcze pożyć. Koncentrujemy się na tym, co umarło. Nie koncentrujemy się na tym, co żyje. Jezus Chrystus, kiedy przyszedł, nie koncentrował się na umarłym. Boże Słowo mówi, że nie, on nie zauważył trumny i powiedział: zatrzymajcie ją, ja teraz tutaj uzdrowię gościa, a później dopiero poszedł do kobiety i powiedział: oddaję ci go. Nie, Boże Słowo mówi, że on zauważył płaczącą wdowę i to jego niesamowicie poruszyło. A kiedy go to poruszyło, to co umarłe potrafił odwrócić. Ja kończę, drodzy bracia i siostry, dlatego że nie chciałbym przeciągać może tej historii. Chciałbym, abyśmy pewne rzeczy wzięli do swojego życia, abyśmy mogli przeanalizować je, aby one były też dla nas taką z jednej strony nauką, lekcją, przestrogą, a może potwierdzeniem. Nie wiem, każdy z was musi to odebrać sobie inaczej. Chcę powiedzieć nam dzisiaj, nie oceniajmy innych ludzi na podstawie tego, co widzimy. Bo bardzo często może się okazać, że to, co widzimy i to, co jest miłe i przyjemne, wcale niekoniecznie w życiu tych ludzi takie jest. A więc to jest bardzo ważne. Po drugie, to, co jest istotne dla nas, to chciałbym powiedzieć nam, że bez względu na to, czy w twoim życiu jest miło, przyjemnie, czy też niemiło, nieprzyjemnie, boleśnie, może borykasz się z jakimiś różnymi rzeczami i może ociera się to wręcz nawet o śmierć, tą duchową, a więc może umierają twoje marzenia, umierają być może twoje modlitwy, umierają być może przede wszystkim twoja nadzieja, tak? Bo trudno jest mówić o czymkolwiek, jeżeli tracimy nadzieję. To chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus nigdy się nie spóźnia i zawsze przychodzi na czas. Zawsze. Nawet jeżeli się wydaje, że On się spóźni, On się nigdy nie spóźnia. Po trzecie, to, na co chciałbym zwrócić naszą uwagę. Czy wokół ciebie są ludzie, którzy są z tobą? To nie jest może największym atutem tej historii i nie jest może głównym punktem. Ale ważne jest, czy masz ludzi wokół siebie, takich, którzy cię niosą na rękach modlitwy i ty niesiesz ich na rękach modlitwy. To jest bardzo ważne. Po czwarte, drodzy bracia, drogie siostry, Chciałbym zwrócić jeszcze nam na pewną rzecz, oprócz tego, że łzy są bardzo istotne. I tu trzeba zadać sobie pytanie wprost, bardzo osobiste. Kiedy ostatni raz płakałeś przed Bogiem? Kiedy ostatni raz Bóg widział twoje łzy? My nieraz mamy garść narzekań. Ja, wiecie, z wieloma ludźmi w ciągu tygodnia rozmawiam. I kiedy tak nieraz rozmawiamy i nie możemy dojść do jakiegoś celu, bo ciągle ktoś mi mówi, że on z czymś się zgadza, nie zgadza, zgadza, nie zgadza. Zadaję nieraz trudne pytanie. I mówię, kiedy ostatni raz wołałeś do Boga? Kiedy ostatni raz Bóg widział twoje łzy? I często się okazuje, że wcale Bóg nie widział naszych łez. Że my wcale nie płaczemy przed Bożym tronem. Że my wcale nie płaczemy przed Jezusem Chrystusem. Mamy żądania. Mamy życzenia. Ale nie korzystamy z tej mocy, która jest w łzach. I kończąc, jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem. Ale muszę powiedzieć, bo chciałbym, abyśmy byli gotowi. Bo ta historia kończy się fantastycznie. Czytamy, że Bóg wskrzesza tego człowieka i oddaje go matce. A więc to, co obumarło, nagle zaczęło żyć na nowo. To, co sprawiało szczęście i nagle zniknęło, wróciło na nowo. To jest niesamowite, drodzy bracia, drogie siostry. Jezus Chrystus przeciwstawił się kulturze, przeciwstawił się obyczajom, przeciwstawił się ludziom i zatrzymał wszystko w jednym miejscu. Tak mówi Boże Słowo. I zatrzymali się wszyscy, kiedy Jezus Chrystus przyszedł i dotknął się. Czy jesteś gotowy, czy ja jestem gotowy, czy jesteśmy gotowi na to, aby Jezus Chrystus zatrzymał nieraz całą tą maszynę rozpędzoną, w której jesteśmy kapitanami. Nieraz jest tak, że chcemy, aby Bóg tylko naprawił pewne szczegóły tej naszej życiowej maszyny. Naprawił pewne tryby, sprezentował pewne nowe części. Ale my nie chcemy zatrzymać wcale tej maszyny. Kiedy Jezus Chrystus przychodzi, kiedy On zaczyna dotykać się, kiedy On bierze wszystko w swoje ręce, to wszystko zatrzymuje się. Wszystko ulega zmianie. Czy jesteśmy gotowi na zmianę, drodzy bracia, drogie siostry? To jest bardzo ważne. Bo kiedy zaprosisz Jezusa Chrystusa, kiedy wylejesz przed Nim swoje łzy, to chcę Ci powiedzieć, że On przyjdzie, ale zatrzyma wszystko. Czy jesteśmy gotowi na to, aby Jezus Chrystus zatrzymał wszystko w naszym życiu? Tyle, drodzy bracia, drogie siostry. Z tym chciałbym nas zostawić. Chciałbym, abyśmy, wierzę w to, że każdy z nas coś wziął dla siebie, jakąś cząstkę, ta, która była jemu potrzebna. Ja powiem wam, że ta historia, mimo tego, że jest nieraz taką bezbarwną historią, przynajmniej przez wiele lat dla mnie taka była, ja często do niej wracam. Często uczę się z tej historii pewnych rzeczy. Przychodzę do Boga i po prostu czytam tą historię i mówię, jej, no rzeczywiście, to chyba nie tak. To chyba nie tak. Nein. Tym zacząłem i tym chciałbym skończyć. Nein, drodzy bracia, drogie siostry. Nie wszystko, co wokół nas, jest miłe i przyjemne. Mimo, że z pozoru nieraz tak wygląda. Jeżeli nie będziemy umieli dostrzec tego, co dzieje się w życiu naszych bliskich, tak do końca, to chcę wam powiedzieć, że przyjdzie taki moment, że okaże się, że to tylko my mamy problemy i troski, a wszyscy wkoło to im jest bardzo dobrze, miło i przyjemnie. A ja chcę wam powiedzieć, że każdy człowiek niesie swój krzyż. Jeden niesie chorobę, drugi niesie nieszczęście rodziny, małżeństwa, trzeci niesie nieszczęście dzieci, czwarty ma problemy materialno-finansowe, piąty jeszcze inne, szósty jeszcze inne. Każdy ma coś swojego. To nie jest tak, że jeden jest happy po brzegi, wszyscy są happy po brzegi, tylko ja jeden jestem przez życie pokrzywdzony. Nie, tylko są ludzie, którzy jedni wylewają swoje łzy przed Jezusem Chrystusem i czekają na odpowiedź, i starają się pokazać to, co dobre w ich życiu, a inni po prostu siedzą i ciągle narzekają. Nie wylewają swoich łez, ale ciągle narzekają, aby pokazać się zawsze z tej najbiedniejszej strony, tej najgorszej strony, tej strony, która nie jest miła ani przyjemna. I musimy na to mocno uważać. Bo kończąc, jeszcze raz powtórzę. Nie wszystko to, co wygląda z pozoru, że jest miłe i przyjemne, takie jest. I nieraz trzeba wołać o tych ludzi, którzy z pozoru nieraz wyglądają na miłych i przyjemnych. Trzeba się modlić o to, aby Bóg przyszedł w odpowiednim momencie, aby dotknął się ich. Jak wiele ludzi wokół nas żyje i wydawałoby się, że to jest jedno wielkie nein. Dobrze żyją, miło żyją, wszystko poukładane, niczego nie brakuje. A chociażby to, że nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. Czy to nie jest coś, co jest niemiłe i nieprzyjemne? Dzisiaj z Nim się widzisz, dzisiaj masz dobre kontakty, a jak przyjdzie Jezus Chrystus, nagle się okaże, że w niebie Go nie będzie. Czy to jest miłe, czy to jest przyjemne? Nie. Ale oceniamy nieraz, mówimy, o, miło i przyjemnie. Mógłbym tu wiele innych przykładów podać, ale nie chcę. Amen.